Pan redaktor Wojciech Reszczyński, nasz gość. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie redaktorze, spotykamy się jutro na Placu Zamkowym od godziny 12:00, wprawdzie nie podróżowym balonikiem, jak prezydent Komorowski na spółkę z Gazetą Wyborczą i Polskim Radiem, ale pod flagą biało-czerwoną. To już kolejny raz, kiedy telewidzowie, Polacy będą upominać się o miejsce dla telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Władze liczą na zmęczenie pana zdaniem nas, którzy no chcemy ten ład medialny właśnie porządkować, bo wydaje się, że mamy do czynienia dzisiaj bardziej z medialnym chaosem niż z ładem.
No można by taki wniosek wyciągnąć, że na zmęczenie, no mam wrażenie, że nie sprawia to na władzy żadnego wrażenia. To już w Warszawie czwarty marsz, czwarta manifestacja, w lutym ubiegłego roku była pierwsza, potem w kwietniu, potem Obudź się Polską we wrześniu, olbrzymi, kilkuset tysięczny marsz. No i teraz, który ma trochę inną formę spotkania majowego, pewnie nie będzie tyle osób, co poprzednio, bo przecież proszono głównie mieszkańców Warszawy i okolic. Tym niemniej spotykamy się na dziedzińcu Zamku Królewskiego ponownie, by w pewien sposób podsumować, co nam się do tej pory udało i pokazać cele, które będą nam przyświecały w najbliższych miesiącach. No, spotykam się z taką opinią niektórych ludzi, że te manifestacje są po to organizowane, żeby mobilizować odbiorców telewizji Trwam, bo jest to jakaś forma promocji czy nawet reklamy, że nigdy tyle osób nie dowiedziałoby się o tej telewizji, gdyby nie te spotkania, marsze uliczne, manifestacje.
Gdyby nie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Jan Dworak.
Gdyby nie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak. Niektórzy nawet mówią, że niepotrzebnie to robią. Wystarczyło dać ten miejsce na multipleksie, które się absolutnie należało i nie wywoływać tego typu wzburzenia społecznego, nie dowartościowując dodatkowo właśnie tej telewizji i tej grupy odbiorców. No, trochę jestem prawdy, ale tylko trochę, bo proszę Państwa, gdybyśmy żyli w normalnym kraju, to telewizja Trwam już od roku nadawałaby na multipleksie. Telewidzowie mogliby oglądać to, co chcą oglądać, co im się słusznie należy. Natomiast nie musielibyśmy jeździć po Polsce, nie musielibyśmy się spotykać w różnych miastach i chodzić manifestować, bo naprawdę telewidzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja i inni ludzie, którzy trzymają kciuki za powodzenie tego medialnego przedsięwzięcia, naprawdę mają inne rzeczy do zrobienia. Starsze panie mają, powinny się zająć wnukami, dziećmi. Każdy z nas jest dosyć życiowo zajętym człowiekiem. I chodzenie po ulicach to jest jakaś forma no, pewnej bezradności, można by powiedzieć, ale ta bezradność to nie jest bezradność nas, tylko to jest bezradność tych ludzi, którzy organizują nam życie publiczne, społeczne czy gospodarcze. Bo do tego marszu przyłączyli się również ci, którzy nie są zadowoleni z tego, co się w ogóle w Polsce dzieje. A dlaczego przystąpili? Bo oglądając telewizję Trwam dowiadują się o przerażających sprawach, o których nie mówią inne media publiczne ani komercyjne. Widzą olbrzymie zagrożenie, jakie się pojawiło w Polsce. Widzą, jak władza zwija państwo, likwiduje państwo, jak władza umywa ręce od odpowiedzialności za swoich obywateli. I w tym, co robi telewizja Trwam, dostrzegają jakąś formę reakcji, możliwość zmiany na przyszłość. Dlatego też się na tych marszach pojawiają. W związku z tym one mają taki no, dosyć szeroki wyraz protestu. To nie jest tylko protest wobec tego bezprawia, które się stało w stosunku do telewizji Trwam, która nie otrzymała czegoś, co się w każdym demokratycznym kraju powinno jej należeć. I Krajowa Rada jest kompletnie skompromitowaną organizacją, mówiłem to wielokrotnie, upierając się przy takim stanowisku. Ale to jest również protest przeciwko temu, co się dzieje w kraju. I być może właśnie to, w jaki sposób Krajowa Rada postąpiła wobec telewizji Trwam, to też to jest ten właśnie jeden z elementów tej polityki, jaką obserwujemy od wielu lat.
Panie redaktorze, ta władza, no, trudno nazwać to inaczej, no, to są ludzie o bezczelnych twarzach. Czy coś jest w stanie jakby ten głupi uśmiech z twarzy władzy zdjąć? Jakie działania? Bo też spotykam takie głosy, maszerujemy, nie możemy wymaszerować, nie możemy na argumenty, ponieważ władza należy do nich. W komisjach sprawozdania Krajowej Rady przechodzą, natomiast i w Sejmie też, no bo to są ludzie delegowani przecież przez Sejm, Senat i prezydenta Komorowskiego, to na nich nie robi wrażenia. Oni mają większość, oni dzisiaj mają większość. Co takiego mogą zrobić ludzie, żeby głupi uśmiech z twarzy władzy zniknął?
No, widać tego, muszą obserwować nasze manifestacje, naszą obecność, nasz protest i wiem, że to, co o czym się mówi na tych manifestacjach, wiem, że to do nich dociera. Może to wręcz nasze namolne występowanie, przetaczanie argumentów, no może odniesie jakiś sukces, a może uświadomi im stopień kompromitacji, do jakiego już doszli. No przecież to są wydarzenia również o charakterze historycznym. Marsze, manifestacje przechodziły przez Warszawę przez wieki setki razy. Historycy opisali je wszystkie. Wiemy, czego ludzie się domagali, przeciwko czemu występowali. I wiemy, że ta historia, jaka zapisywała się poprzez obecność ludzi na ulicach Warszawy, na krakowskim przedmieściu, zostanie opisana zgodnie z prawdą i jedni będą po tej stronie, po stronie Polski, która chce się rozwijać, która chce być dumna, a drudzy będą po stronie zdrady narodowej, po tej stronie, która się przeciwstawia aspiracjom wolnościowym Polaków, która utrudnia nam życie codzienne, które cofa nas w cywilizacyjnym rozwoju. Już sam ten fakt powinien tych ludzi, myślę o przewodniczącym, o całej tej Krajowej Radzie, powinien ich jakoś natknąć do pewnej refleksji, że należy wycofać się z trzymania sprawy z gruntu przegranej. Z gruntu przegranej od strony merytorycznej i od strony moralnej.
No właśnie, tylko czy się wycofają, panie redaktorze, a tak swoją drogą to ta władza coraz częściej idzie na takie no trochę noże z mediami. Nowak wytacza proces, Tusk wytacza proces, Krystyna Szumilas jest niezadowolona, bo media podały, że nie zdała testu dla gimnazjalistów. Przypomnę, że to jest minister edukacji narodowej. To świadczy o tym, jaki mamy poziom i jak to wszystko jest robione pod klucze. Zresztą 70% z zadania na maturze dostał człowiek, który jest autorem tekstu, którego nie potrafił zanalizować według klucza. 70%. To są jakieś absurdy. Czy to, że panie redaktorze, władza no jakby traci takie poczucie, że do tej pory była bezkarna, że coś się jednak zmienia, że gdzieś, ja nie wiem, czy wysadzą Tuska na przykład, tak? Ale może go wysadzą, może go poświęcą, ale z drugiej strony pewnie kogoś włożą, bo chodzi o to, żeby układ się kręcił, choć może z innymi trybami.
No, ojciec poruszył tutaj szereg różnych dosyć ciekawych zagadnień. Rzeczywiście te zapowiedzi wytaczania procesów mediom, w stosunku do niektórych jest to taka propagandowa zagrywka, podejrzewam, która ma sygnalizować tylko zamiar. Nie sądzę, żeby to zmieniło się w jakąś realną, sprawdzoną formę szukania sprawiedliwości w sądzie, ale w tym się również zawiera no, pewna taka groźba, bo wiemy, jak funkcjonują sądy i to jest taki zapowiedź wytoczenia sprawy w sądzie to jest taki sofistyczny argument z gatunku argumentum ad baculum, taki, który się odwołuje do kija, no bo jest zawsze takie ryzyko, że trafi się na takiego sędziego, takiego, który na przykład uniewinnił panią posłankę byłą Beatę Sawicką od zarzutu korupcji, mimo że cała Polska widziała, że brała pieniądze, ale znalazł się sędzia, który nie dopatrzył się w tym przestępstwa, co prawda moralnie ją potępił, no ale nie została ukarana. W związku z tym tu jest jakaś taka groźba takiego kija, groźba użycia siły, no bo jeśli sprawa trafi na sędziego, który załóżmy nie lubi redaktora naczelnego albo tej gazety, którą on reprezentuje, no to rzeczywiście można odczuć bolesne uderzenie po kieszeni. Więc, ale generalnie to jest jakaś taka forma szarpania się, która no, nie wytrzymuje krytyki. No, nawet gdyby tych gruźb sądowych nie było, to przecież sam fakt obnoszenia się ministra sześcioma zegarkami po kilkanaście tysięcy złotych każdy po prostu go dyskredytuje i kompromituje. I to już na stałe, na zawsze, wydaje mi się. Także obserwujemy jakiś taki końcowy paroksyzm chyba tej władzy, która już po prostu nie panuje nad jakimiś takimi zwykłymi, nawet ogólnoludzkimi odruchami.
No właśnie, czy to jest takie trochę szarpanie się władzy? No bo też tendencja sondażowa, panie redaktorze, wydaje się być na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest...
Na pewno tak.
Czy to jest tak, że Donald Tusk już tam gdzieś w gabinecie po prostu ma te swoje wewnętrzne też sondaże, bo przecież takowe są robione i widzi, że może być nawet znacznie gorzej w wyborach niż podają oficjalne sondażownie?
Co do tego nie mam żadnej wątpliwości, dlatego że te sondażownie znam genezę, warunki, w jakich powstawały i ludzi, którzy tworzyli te instytuty badawcze i wiem, jaką rolę one odgrywały, te środki telemetryczne, te ośrodki telemetryczne w utrzymywaniu władzy i wpływie na władzę, równocześnie w walce z opozycją. W związku z tym te dane są z pewnością jeszcze gorsze dla władzy niż oficjalnie się je podaje. No i to jest właśnie efekt tych rządów. To są te wszystkie deklaracje bez pokrycia, to jest ta sofistyka stosowana przez rząd, to są te kłamstwa z trybuny sejmowej, to jest ta bezradność. No i to w końcu prawda o tym, jaka jest sytuacja państwa i jak ten rząd sprawuje władzę, dociera do coraz większej grupy ludzi, bo coraz więcej ludzi jest już osobiście doświadczonych skutkami decyzji tej władzy. A przed nami jeszcze perspektywa, która może być jeszcze gorsza, bo przecież na przykładzie Grecji i Cypru widzimy, że może się pojawić dzień, w którym automat wypłaci nam tylko 100 zł i poinformuje, że po następne 100 można przyjść jutro.
No, może się tak zdarzyć, panie redaktorze, a to, że są próby, to się nazywa restrukturyzacją, tak, w Telewizji Polskiej, ale chodzi o to, żeby dziennikarzy, montażystów, operatorów przejęła firma zewnętrzna i nie byliby oni już pracownikami Telewizji Polskiej. Z nieoficjalnych informacji wiem, że sondowano spółkę Work Service Tomasza Misiaka zresztą, tego samego, który zdobył kontrakt na obsługę zwalnianych stoczniowców po tym, jak sam pracował nad ustawą o likwidacji stoczni. To, że chce się tych dziennikarzy z telewizji publicznej wyprowadzić, to jest też takie zatapianie okrętu, to jest taka taktyka spalonej ziemi, bo jak opozycja przejmie władzę, jak PiS przejmie władzę, no to żeby nie mieli mediów publicznych.
Również tak, ale to jest etap, to jest przystąpienie do realizacji planu, który już był przez wiele lat tworzony, mianowicie prywatyzacji przynajmniej jednego z programów telewizyjnych w interesie mediów prywatnych, no i być może jakichś nowych oligarchów medialnych, którzy ten program kupią w momencie, kiedy telewizja wykaże się deficytem i stanie przed groźbą bankructwa. To wydaje mi się, to jest chyba pierwszy cel, no żeby to zrobić, trzeba się pozbyć pracowników, bo to jest obciążenie dla każdego zakładu, który ma podlegać prywatyzacji. Nowy nabywca chętnie to wszystko kupi, ale budynki, możliwość bycia w eterze, ale niekoniecznie ludzi, którym trzeba płacić co miesiąc i zabezpieczać im emeryturę. Nie sądzę, żeby to była próba zatopienia, dlatego że no, nie wiemy, czym się to zakończy. No, wybory za 2,5 roku, jeżeli ta ekipa się utrzyma nadal na władzy, no to z pewnością będzie chciała to medium mieć w swoich rękach, tak jak ma to do tej pory.
Ale może się okazać, że panie redaktorze, po przegranych wyborach będzie już kwestia tylko naciśnięcia pewnego guzika. No przypomnijmy, że prezydent Komorowski nominował członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wtedy, gdy nie był prezydentem, tylko gdy pełnił obowiązki prezydenta. Tak na wszelki wypadek.
Tak, no jest groźba likwidacji mediów publicznych. Rzeczywiście jest bardzo niebezpieczna, dlatego że to jest jeden z niewielu majątku narodowego, jaki nam jeszcze pozostał, bo to przecież nie tylko telewizja na Woronicze, ale to są 17 ośrodków regionalnych w miastach, które miały integrować Polskę w ramach województw, prawda, powiatów. To jest kolejne uderzenie w państwo, we własne państwo. To jest kolejne osłabienie własnego państwa.
Bo panie redaktorze, pytanie też jest takie, skoro chcą rozkurzyć telewizję publiczną, bo na to wygląda, sprywatyzować, robić te firmy, jak to się nazywa, zewnętrzne, które by zarządzały chociażby, modne słowo, zasobami ludzkimi, tak, o które zasoby o sobie nie decydują, tylko ci, którzy nimi zarządzają, no to pytanie jest, czy dadzą miejsce telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym, skoro chcą jakby maksymalnie zabetonować ten oligarchiczny rynek mediów, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Kruk krukowi oka nie wykole, panie redaktorze.
Jakie mają plany? No, mam wrażenie, że jest jakiś tutaj ośrodek pozakonstytucyjny, który tworzy pewne plany realizowane potem przez tych, którzy mają do tego uprawnienia. Obawiam się, oby to nie był scenariusz po prostu likwidacji państwa, jak powiedziałem, bo likwidowanie mediów publicznych w Polsce, w dużym europejskim, środkowoeuropejskim kraju, kiedy inne kraje, silne europejskie, myślę o Niemczech, o Francji, czy choćby kraje skandynawskie, rozwijają swoje media publiczne, wzmacniają ich znaczenie. To jest jakiś plan nakreślony, podejrzewam, dziś na górze. Być może przez jakieś półoficjalne struktury Unii Europejskiej, bo ta tendencja przejawia się również w innych krajach tych nowo przystępujących do Unii Europejskiej.
Tylko to świadczy, panie redaktorze, o jakimś statusie postkolonialnym Polski dzisiaj.
Tak, no i tej koncepcji federalnej, którą tutaj hołdują przede wszystkim Niemcy, a więc stworzenia jednego federalnego państwa z jednym rządem, z jednym ministrem spraw zagranicznych, jedną walutą. Być może te media publiczne, silne, własne, narodowe media publiczne, o właśnie, może są one zbyt po prostu narodowe i należy je osłabić, by stały się przede wszystkim komercyjne, a potem stały się prywatne, by nie konkurowały z mediami publicznymi finansowanymi przez rządy tych najsilniejszych państw Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, na początku rozmowy wyszliśmy od tego, że prezydent Komorowski z Gazetą Wyborczą, z Trójką Radiową spotkał się pod różowym balonikiem i to była manifestacja w kolorze różowym, choć w Dzień Flagi Narodowej. Tak sobie myślę, że dziwiłem się, wie pan, do tej pory, dlaczego kolor różowy, ale tak w sumie Zastanawiam się, dlaczego oni mieliby się spotykać pod biało-czerwoną, tak? Skoro gdzieś tam profesor Szaniawski często mówił o tym, że ten kwadracik, taki prostokącik przy gazecie, logo Gazety Wyborczej, co to jest, zawsze pytał, tak? Ten czerwony. No, jakby to są chyba ich takie barwy, które... Gdybyśmy my byli jako Trwam Różowi, no to pewnie byśmy już mieli miejsce na multipleksie.
Tak, to jest jakiś taki dziwny... Trudno to nawet jakoś określić, bo ktoś próbował bronić tego różowego koloru, twierdząc, że dawniej nasza flaga miała biało-amarantowy. No rzeczywiście to nie był taki czerwony jak dzisiaj, bo flaga powstała wraz z II Rzeczpospolitą, została określona jej właściwy kolor. No, próba zmiany tego na różowy, no, w niczym nie przypomina ukłonu w stronę dawnej Polski, gdzie ten kolor był nieco inny. Tym bardziej, że no, pojawia się po prostu orzeł, który nie przypomina naszego orła zgodła, który jak flaga jest również chroniony prawem i jest wymieniony w Konstytucji. To wszystko jest psucie państwa, to jest antagonizowanie, to jest burzenie ładu społecznego. Do tego, co wiem, są złożone już wnioski do prokuratury, które dotyczą prezydenta. Tego, który ma strzec konstytucji ładu w Polsce i strzec między innymi właśnie i orła, i godła, i hymnu państwowego. I będzie prokuratura musiała sprawdzać, jaki jest udział w tym, jaka jest rola prezydenta. No to są rzeczy kompromitujące, smutne. Czasami obezwładniające wręcz swoją wymową.
Więc panie redaktorze, podsumowując, ci, którzy chcą gromadzić się pod białą czerwoną, zapraszamy jutro na plac Zamkowy o godzinie 12 rozpoczęcie. A ci, którzy chcą zakładać różowe okulary, bardzo proszę, niech mówią, że rzeczywistość jest inna niż jest.
A może przyjdą, posłuchają innych ludzi, a może przyłączą się do ludu polskiego. Politycy powinni trzymać z ludem polskim. Z ludem warszawskim przede wszystkim. Wtedy będą mieli ten azymut, który im się gdzieś po drodze zagubił, albo którego nie chcą zauważyć.
Bardzo dziękuję.
Tego uczy nas historia Polski.
Dziękuję panie redaktorze za rozmowę. No i do zobaczenia jutro na Placu Zamkowym.
Do zobaczenia.
Z Panem Bogiem. Redaktor Wojciech Reszczyński był gościem Radia Maryja.